No, mieliśmy się poznać tydzień temu, ale niestety tak się rozchorowałam, że po prostu nie byłam w stanie stać na nogach i przeleżałam cały weekend, także witam serdecznie wszystkich dzisiaj i cieszę się bardzo, że wy jesteście, że ja tutaj mogę być, że też mogę wam posługiwać. Mam takie poczucie, że właśnie w poradnictwie rodzinnym jakby zbierają się takie osoby, które no, mają jednak człowieka bardzo mocno w sercu, nie? Tą służbę człowiekowi, także to i taką gotowość ofiarności, także tutaj zawsze są piękne relacje, piękni ludzie, także cieszę się bardzo. Ja nazywam się Ludmiła Modelewska, jestem doktorem nauk humanistycznych, ukończyłam filologię polską już pewnie z 20 lat temu na Uniwersytecie Gdańskim, potem zrobiłam też doktorat właśnie na filologii polskiej, ale z literatury kaszubskiej, bo jestem też kaszubką, myślę, że tutaj też są Kaszubi, także właśnie literatury kaszubskiej, literaturę kaszubską badałam. Natomiast to, co w niej badałam, to była teologia, to były wątki teologiczne, to były wątki biblijne, bo też w międzyczasie zrobiłam licencjat z teologii, także właśnie z dr Dźwig na przykład spotykałam się wówczas na tym trzyletnim studium, które no, było takim ważnym dla mnie. Też zawsze troszeczkę się interesowałam psychologią, więc też w międzyczasie sobie zrobiłam studium coachingu, ale nigdy jakoś w tym nie pracowałam, natomiast rzeczywiście ta wiedza jest taka dla mnie cenna. No i tutaj od tego roku właśnie mam zaszczyt pracować, posługiwać właśnie jako zastępczyni Ani, diecezjalnej doradczyni życia rodzinnego. Nie wiem, co się stało, Ania, coś tutaj muszę obudzić chyba. Także cieszę się bardzo, bo to takie jest dla mnie takie miejsce, które chyba jakby dzisiaj to widzę, że tak ogniskuje jakby to wszystko, co do tej pory gdzieś się działo w moim życiu i co było jakąś tam moją pasją, pasjami, zainteresowaniem. No, do tej pory całe życie, znaczy dopóki nie urodziłam dzieci, to pracowałam w szkole. Uczyłam języka kaszubskiego właśnie w szkole, więc to tak cały czas była moja taki mój konik. Gdzieś metodyka i nauczanie. No a teraz troszeczkę, można powiedzieć, się przeprążawiam i myślę, że to jest taki dobry moment w moim życiu. Także to tak, żebyście troszeczkę też wiedzieli, kto zacz, żebyśmy się znali. Oczywiście tutaj jesteśmy wszyscy po imieniu. Także tak. A dzisiaj, a prywatnie jestem żoną, od 7 lat żoną i mamą trzech synków na świecie, czwarte w drodze. No, także jeszcze troszkę, ale maleństwo już jest 4-centymetrowe. No i trójkę jeszcze mamy w niebie, także na 7 lat małżeństwa, mamy 7 dzieci, można powiedzieć, tak. Taki dorobek nasz. A propos naturalnego planowania rodziny, właśnie. Bo to tak wszystko właśnie w tym duchu. No i dzisiaj właśnie mam poprowadzić dla was wykład na temat właśnie NPR-u, tego, co nas tutaj zgromadziło wszystkich. Ja jak przychodziłam, nie wiem jak wy, ale jak ja przychodziłam na to studium 5 lat temu, to jakby w plakacie na studium widziałam tylko tematy właśnie teologia ciała Jana Pawła II, kobiecość, męskość, teologia biblijna, takie rzeczy mnie bardzo interesowały, wykłady z lekarzami, z medycyny, wszystko na temat rodziny, a nawet nie zauważyłam tego, że będzie tutaj naturalne planowanie rodziny i że tyle będzie temu poświęcone i że tak naprawdę to jest istota studium, to żebyśmy właśnie nauczyli się naturalnych metod planowania rodziny, a cała jakby ta podbudowa teologiczna, medyczna jest po to, żebyśmy mogli po prostu w tym jak najbardziej profesjonalnie służyć i się obracać. No ale właśnie, NPR, nie? Naturalne planowanie rodziny. No myślę, że dla każdego z was jest pewnie w jakiś sposób bliskie naturalne planowanie rodziny i skoro tu jesteście, to pewnie wiecie, bliżej lub bardziej z tym jesteście związani lub mniej, ale na pewno czujecie, o co chodzi. Więc tutaj nie będę pewnie przed wami Ameryk odkrywać, ale spróbujemy sobie to tak uporządkować, abyśmy jakby mieli takie poczucie ładu i sensu jakby tego wszystkiego, co tutaj robimy. Nie? No i właśnie wykład będzie w taki trzyczęściowy. Pierwsza część na temat istoty NPR, właśnie o tym, czym jest. Znaczenie rozpoznawania płodności dla zachowania zdrowia i podstawy naukowe NPR. No zatem, jakby, do czego moglibyśmy sprowadzić naturalne planowanie rodziny? Oczywiście jakby tak no, najogólniej rzecz biorąc, no to jest to tak jakby, jest to nie tak jakby, tylko zespół metod, tak, metod naukowych, które są, opierają się na naszej naturze, na tym, co jest w nas jakby tak immanentnie, rdzennie wszczepione, to, jak jesteśmy zaprogramowani, po to, aby móc budować szczęśliwe rodziny, aby można było żyć w rodzinie, żeby można było zarządzać swoją płodnością. Nie? To tak mówiąc jakby po takim prostym językiem, no, WHO spróbowało to sprecyzować, jakoś tak musieli też uwzględnić to naturalne planowanie rodziny w swoich terminach. No i oni definiują to w ten sposób. Termin naturalne planowanie rodziny, NPR, jest określeniem używanym do opisania sposobu osiągnięcia lub odłożenia poczęcia opartego na obserwacji występujących w sposób naturalny oznak i objawów faz płodności i niepłodności w czasie cyklu miesiączkowego. Przepraszam. Ludzie stosujący NPR dla odłożenia lub uniknięcia poczęcia powstrzymują się od współżycia w potencjalnie płodnych dniach. Tym, którzy chcą osiągnąć poczęcie dziecka, NPR pomaga określić fazę płodności i przez to zwiększa prawdopodobieństwo poczęcia dziecka. Tak, to wszystko się zgadza, prawda? Metody, sposób osiągnięcia celu, jakim jest zaplanowanie swojej rodziny. Natomiast WHO traktuje naturalne planowanie rodziny jako jedną z metod antykoncepcyjnych, można powiedzieć. Nie? Natomiast dla nas, dla ludzi wierzących, będzie to coś totalnie jakby przeciwległego wobec antykoncepcji. Nie? No i właśnie, jeśli mówimy o naturalnym planowaniu rodziny, to spróbujmy sobie to rozczłonkować, żeby zrozumieć właśnie każdy element tej nazwy, nie? Natura, nie? Naturalne. Z czym nam się kojarzy natura, nie? To, co jest naturalne, jest, mówimy, dla nas zdrowe, jest dla nas dobre, jest tym, co jest najbardziej nasze, najbardziej ludzkie, najbardziej pierwotne, czy takie właściwe właśnie człowiekowi jako istocie wziętej z natury cielesnej, fizycznej, biologicznej. To wszystko, co będzie naturalne, będzie działało dla dobra człowieka, nie? Będzie współpracowało na jego korzyść, nie? Ostatecznie. Będzie prowadziło do jakiegoś takiego ładu wewnętrznego, nie? Do poczucia harmonii, do poczucia jedności ze światem, takiej symbiozy. Czujecie, nie? Ten taki jakby pokój, który z tego płynie, nie? Ta taka właśnie uporządkowanie, nie? No, Kościół będzie mówił o tym, że jest to taki ład, jest to wyraz ładu, nie? A antykoncepcja będzie zakłóceniem tego ładu wewnętrznego człowieka, czy ładu na świecie. No i właśnie to jest taka myśl właśnie, że naturalne planowanie rodziny, naturalne metody podkreślają poprzez właśnie tą naturalność to, że ta seksualność nasza jest wpisana w naszą naturę, nie? Jakiekolwiek, jakby spojrzymy na to właśnie w kontraście zawsze do tej antykoncepcji, do tego, co jest przeciw życiu, antykoncepcja, to naturalne metody są prokoncepcyjne i są propłodnościowe. Tam to jest antypłodnościowe, to jest propłodnościowe. Pro życiu, antyżycie, życie na tak, nie? Nasza płciowość, nasza seksualność jako cecha naszej struktury człowieka jest po prostu tak istotna, nie? Że ona jest jakby w nas, my jesteśmy płciowi, jesteśmy seksualni, jesteśmy po prostu albo kobietą, albo mężczyzną. W odniesieniu do NPR-u mówimy głównie, NPR odnosimy głównie do oczywiście do seksualności kobiety, do organizmu kobiety, ale jakby nigdy nie jest to rozłączone od relacji z mężczyzną, prawda? I właśnie jeśli patrzymy na to w ten sposób, to patrzymy, jak bardzo ta natura, naturalność, natura nasza domaga się właśnie szacunku, nie? Szacunku, współpracy, akceptacji, nie? Akceptacji też w sobie. Nie? Myślę, że kobiety, które korzystają z antykoncepcji, czy właśnie pary, które korzystają, są w jakiejś takiej niezgodzie z płodnością swoją, nie? Niezgodzie z tym rytmem, który płodność w nas wpisuje. No i planowanie. Jeśli mówimy o planowaniu, to wiąże się to właśnie z takimi aspektami jak nasza rozumność, nie? Kto może planować? Tylko istota rozumna może planować, nie? Zwierzęta nie dadzą rady, nie planują. My jesteśmy w stanie zarządzać, nie? Zarządzanie tym, co jest nasze, jakąś własnością naszą. Mamy prawo decyzji tutaj, nie? To nie jesteśmy tutaj ubezwłasnowolnieni, nie jesteśmy wrzuceni w jakiś tam wir żywiołów, nie? Tylko jest to pod naszą władzą. My jako, tak jak doktor Dźwig mówiła, Adam dostał władzę nad światem, nie? My jako ludzie dostaliśmy władzę również właśnie w tym aspekcie planowania płodności, nie? Możemy używać swojej świadomości, nie? Możemy używać swojej wiedzy, możemy tą wiedzę doskonalić, możemy tutaj przyjść i poznać naturalne metody planowania rodziny, a możemy sobie załatwić papierek z internetu i powiedzieć, byliśmy w poradni i nas już to więcej nie interesuje, nie? Bo są też i takie historie. Nie? I tutaj taką, może wam opowiem taką historię właśnie, którą teraz przeczytałam właśnie na temat doktora Billingsa, o którym jeszcze będziemy mówić, ale no na pewno kojarzycie nazwisko doktora Billingsa, autor podstawowej właśnie takiej, jednej z pierwszych metod właśnie planowania rodziny, który właśnie jak zaczynał swoje badania, on w ogóle nie był lekarzem ginekologiem, tylko był neurologiem. I kiedy zaczynał swoje badania, to zaczynał je od analizowania metod termicznych, które były wtedy jedynymi właśnie takimi znanymi metodami. No i w pewnym momencie doszedł do wniosku, że po prostu te metody są niesamowicie ograniczone, że no, skuteczność tam była powiedzmy 80%, to i tak było jakby można powiedzieć dobre jak na tę metodę. Natomiast jakby doszedł do pewnego kresu tej metody i mówi, no ubolewał nad tym, że, no, jakby, że człowiek nie jest w stanie dowiedzieć się więcej a propos swojej płodności, że jest w stanie, jest skazany tylko i wyłącznie taką statystykę, bo to jakby do tego się sprowadzała jakby ta metoda termiczna, do pewnych obliczeń, statystyk i taki był zniechęcony tymi badaniami i spotkał pewnego kapłana, który go tak troszkę tam motywował do tej pracy i ten kapłan powiedział coś takiego, że słuchaj, to jest niemożliwe, żeby Pan Bóg tak ważną rzecz, tak ważną kwestię, jaką jest płodność, planowanie rodziny, złożenie nowego życia w ręce człowieka, niemożliwe, żeby takie coś zostawił po prostu dziełowi przypadku, że on jest przekonany, że Pan Bóg zaprogramował to w jakiś sposób, że jest wiedza, tylko ona jest kwestia po prostu odkrycia tego i potwierdza to Pismo Święte, którym właśnie przytacza historię Lota, córek Lota, nie wiem, czy znacie tą historię, które nie mogąc ze względu na działania ojca nie mogły spotkać mężczyzny i być płodnymi, więc one postanowiły upić swojego ojca i żeby mieć dzieci, współżyły ze swoim ojcem i rzeczywiście poczęły dzieci. I on mówi, te kobiety musiały znać czas swojej płodności. One na pewno nie upijały tego ojca codziennie i nie współżyły z nim codziennie po to, żeby w końcu tam jakoś trafić, nie? Tylko one musiały mieć taką wiedzę, nie? Na temat tego, że musiały wiedzieć, kiedy są najbardziej płodne i kiedy to należy zrobić, nie? No i profesor Billing zaczął dalej szukać i ostatecznie natrafił na trop właśnie badań śluzu, że ślady w naukowych źródłach, że istnieje coś takiego jak właśnie objaw śluzu w drogach rodnych kobiety, no i zaczął to zgłębiać, zaczęły się obserwacje i tak pewnie upraszczam troszkę historię, natomiast jeśli chodzi o tą esencję, prawda, że niemożliwe, nie? Niemożliwe, żeby Pan Bóg tak ważną kwestię zostawił po prostu ślepemu losowi, nie? Że to musi być po prostu wpisane w naszą naturę, nie? I to tak naprawdę odwołuje się do takiej, można powiedzieć, takiej istoty, która rządzi w ogóle światem, zasady, która rządzi światem, cykliczności, nie? Że zobaczcie, jak jest cały świat zbudowany, przemiana pór roku, dzień i noc, fazy księżyca, nie? Wszystko jest po prostu poddane tej rotacji, przemijanie, śmierć i życie. Nie wiem, śpimy, wstajemy, budzimy się, jest czas czuwania, jest czas snu, jest czas, kiedy jesteśmy głodni, jest czas, kiedy jesteśmy syci, nie? W naszym organizmie wszystkim rządzi ośrodkowy układ, centralny układ, no, i zarządza tymi sprzężeniami zwrotnymi, nie jestem medykiem, więc tutaj nie będę się, no, ale rozumiecie, o co chodzi, prawda? Ta cykliczność jest po prostu tak w nas wpisana, i jest to po prostu poddane w takim razie natura w tej cykliczności ma możliwość zaobserwowania, my mamy możliwość zaobserwowania tych przemian, które się w nas dzieją regularnie, do których jesteśmy cały czas zapraszani nieustannie i możemy właśnie dzięki temu, że jest czas taki, jest czas płodności, jest czas niepłodności, my możemy tym w tym zarządzać. No i właśnie rodzina, czyli to, co jest tak bardzo, można powiedzieć, pierwotne dla każdego człowieka. Nie? Jan Paweł II w liście do rodzin mówi właśnie coś takiego, że rodzina, każdy z nas rodzi się w rodzinie, każdy z nas wyrasta z rodziny, każdy z nas niesie tą rodzinę w swoim sercu i ostatecznie realizuje swoje największe życiowe powołanie w swojej nowej rodzinie. A nawet jeśli nie jest powołany do tego, żeby stworzyć swoją nową rodzinę, to również jakby ta rodzina cały czas mu towarzyszy, ta, z której on wyrósł, która jest, no, rodzina. I dla, jakby w tym kontekście właśnie naturalnych metod panowania rodziny postrzegamy rodzinę właśnie jako ogromną wartość. Nie? Czujemy tą różnicę właśnie znowu w tym kontraście antykoncepcji, nie? Że tam rodzina może nie mieć znaczenia nawet, nie? Może nawet być antywartością, może nawet być właśnie tym niepożądanym efektem ubocznym. Nie? Natomiast tutaj chodzi cały czas o pewne kształtowanie właśnie tego dobra, jakim jest rodzina, nie? Wartość tego, czym jest rodzina. Rodzina może mieć tak ogromne znaczenie i jakość tej rodziny ma tak ogromne znaczenie dla każdego człowieka, dlatego w jaki sposób on później idzie przez całe życie, co on wnosi w społeczeństwo, jak się rozwija, w jaki sposób, jakby do jakiej formy siebie doprowadzi w trakcie swojego rozwoju. Wszystko się dokonuje w rodzinie. I tutaj w tym właśnie w naturalnym planowaniu rodziny, które domaga się czasowej rezygnacji z siebie, gdzie my czasami decydujemy się na powstrzymywanie, na pewnego rodzaju ascetyczność na przykład, to wszystko pracuje na rzecz tego, że my udoskonalamy się w tym dawaniu, nie? Jakby doświadczamy tego, że właśnie posiadanie rodziny to nie jest posiadanie, nie? Rodzina jest darem. To, czy my mamy dziecko, czy my nie mamy dziecka, to nie jest rzeczą oczywistą. To jest dar, nie? To jest dar przez wielkie D. I z tego daru płynie oczywiście konsekwencja, zadanie, odpowiedzialność, nie? Także tutaj tak napisałam właśnie, czy mówimy o tym, że chcemy mieć dziecko, nie? Czy jakby w tym kontekście bycia, nie? Bycia rodzicem, nie? Dziecko nie jest naszą własnością, dziecko jest nam dane, zresztą na jakiś czas, nie? I my jesteśmy darem dla niego, ono jest darem dla nas. Naturalne planowanie rodziny, nie? Człowiek nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak przez bezinteresowny dar z siebie samego. Nie? Czyli tak myślę, że właśnie tak możemy postrzegać naturalne planowanie rodziny, jako to takie dobro, które służy w sposób taki najpiękniejszy temu, do czego jesteśmy powołani. Nie? Do czego my jako ludzie jesteśmy stworzeni, abyśmy my w tym wszystkim byli jak najszczęśliwsi, zachowując ten ład, porządek, harmonię. Wtedy my się najpiękniej rozwijamy, to się przekłada na jakość małżeństwa, na jakość więzi w małżeństwie. Możemy być płodni, traktujemy naszą płodność w perspektywie daru, naszą rodzinę w perspektywie daru. I mamy też poczucie odpowiedzialności za nasz stan zdrowia, za naszą, jakby za tą naszą płodność, która jest wpisana. Jakby widzimy, że też zarządzając tym, my mamy możliwość ingerencji w to, nasze decyzje, to w jaki sposób ja żyję, w jaki sposób się odżywiam, w jaki sposób funkcjonuję, jaki jest mój tryb życia, to wszystko jest ze sobą zintegrowane. Nie? No, WHO definiuje tutaj kilka takich właśnie zalet NPR, możemy sobie tak, wszystko to jest prawdą rzeczywiście, może być stosowane zarówno dla uniknięcia, jak osiągnięcia poczęcia, prawda, nie ma fizycznych efektów ubocznych, zauważa WHO. Prawidłowe stosowanie metod NPR powiększa świadomość i wiedzę o funkcjonowaniu ludzkiej płodności, zwiększa zaufanie do siebie. Stosowanie NPR-u pociąga za sobą zaangażowanie męża, współpracę, komunikację i dzielenie odpowiedzialności małżeńskiej. Pięknie, że to WHO zauważa, prawda? Takie niuanse, które są tak istotne. Usługi w zakresie NPR-u mogą być świadczone niezależnie lub w powiązaniu z innymi programami ochrony zdrowia lub planowania rodziny. Świadczenie usług w zakresie NPR-u nie wymaga medycznie wykwalifikowanego personelu. Takie postrzega WHO zalety NPR-u. Natomiast słuchajcie, fajne są, ciekawe są bardzo wady, które wskazuje. Okres uczenia się trwa około 3 miesięcy. NPR musi być uczone przez kwalifikowanych nauczycieli. Zgoda i współpraca obojga małżonków są niezbędne. Tak, wada. Stosujący muszą posiadać zapisy objawów i kiedy NPR jest stosowany dla uniknięcia poczęcia, niektórzy małżonkowie doświadczają emocjonalnego stresu z powodu powściągliwości płciowej trwającej od 8 do 16 dni w zależności od stosowanej metody. Także tak. No i tutaj jakby tak warto jeszcze zauważyć, że jakby same te naturalne metody planowania rodziny są neutralne światopoglądowo i to podkreślają właśnie twórcy metod naturalnych, że jakby te metody bez względu na to, czy ktoś wierzy w Pana Boga, czy jest chrześcijaninem, czy jest muzułmaninem, mogą być stosowane i są stosowane właśnie w różnych kulturach, aczkolwiek większość, jeśli nie wszyscy właśnie badacze naturalnych metod panowania rodziny byli sami sobie chrześcijanami i jakby rozumieli tą ścisłą zależność właśnie z tym, o czym mówiliśmy, nie? Z tym, że to tak naprawdę jest taka uczestnictwo w czymś wyższym, nie? Poza biologicznym. No i właśnie Tutaj może tak zacytuję tylko Karola Wojtyłę, akurat w swoim komentarzu do Humane Vitae. Praktycznym potwierdzeniem miłości małżeńskiej jako miłości odpowiadającej największemu przykazaniu Ewangelii jest właśnie to, że wartości są w niej małżonkom niejako zadane i że muszą być osiągane na drodze pewnego wysiłku ascetycznego. Na tym właśnie polega praktyczna, egzystencjalna i doświadczalna zarazem integracja tej miłości. Do całokształtu ascezy miłości należy również i wstrzemięźliwość, a czystość małżeńska stanowi wówczas jakby czynnik integrujący. Na tej też drodze miłość małżeńska staje się również owocem łaski. To jest jakby ten aspekt takiego właśnie tego elementu, który zakłada powściąganie się czasowe od współżycia, czyli postrzeganie to jako takiej trudności, nie? Ale jakby w odniesieniu do... Cała encyklika Humane Vitae jest właśnie poświęcona temu zagadnieniu właśnie naturalnej prokreacji kontra antykoncepcji i tego, w jaki sposób właśnie Kościół się do tego odnosi i wręcz Kościół ostatecznie zaleca, czy można powiedzieć, czy nakazuje stosowanie małżonkom chrześcijańskim naturalnych metod planowania rodziny jako tych, które właśnie są najwłaściwsze i jedyną drogą właśnie zarządzania swoją płodnością, która, tak jak mówiliśmy, nie prowadzi do pełni człowieczeństwa, można powiedzieć tak, nie? Mhm. No i teraz znaczenie rozpoznawania płodności. O tym, jakie ma znaczenie to rozpoznawanie płodności, tak? To ta świadomość tego, na jakim etapie, w którym momencie jesteśmy płodne, w którym momencie nie jesteśmy płodne, czy my jako małżeństwo, tak, jesteśmy wówczas płodni, nie jesteśmy płodni. No można tak jakby rozpatrywać to znaczenie na takich różnych aspektach. Głównie tutaj mówimy w takim odniesieniu do zachowania zdrowia, ale nie tylko. I ten aspekt zdrowotny jest taki bardzo, bardzo istotny dla nas jako nauczycieli właśnie planowania rodziny, kiedy będziecie mieli kontakt z różnymi narzeczonymi, z różnymi cyklami, z różnymi kobietami, które przychodzą w różnych sytuacjach, żeby umieć jakby odczytać to, co one w swoich notatkach nam przekażą, nie? Na temat swojego zdrowia. I no, naprotechnologia tak mówi właśnie, że płodność znajduje się na wierzchołku góry lodowej, jaką jest nasze zdrowie. Słyszałam właśnie w wykładzie dr Kicińskiej któregoś dnia. I to jest właśnie to, nie? Że wszystko to, co dzieje się w naszym ciele, w naszym życiu, w naszym stylu życia, będzie miało w jakiś sposób odbicie w naszej płodności. Nie? Cykle kobiety, wykresy cykli będą pokazywać, czy kobieta jest zestresowana, czy nie jest, czy jest wyluzowana, jakby, czy ma czas taki bezpieczny, poczucia jakiegoś takiego bycia na swoim miejscu. Nie? Czy dzieje się coś istotnego, jeśli chodzi o zdrowie właśnie, nie? Zwłaszcza zdrowie prokreacyjne tutaj, nie? No bo pewnie nie wszystkie choroby nam wyjdą w wykresie, ale właśnie te, które wiążą się ze zdrowiem prokreacyjnym, a one często właśnie układ immunologiczny jest konsekwencją naszego stylu życia, czyli jakby odbija nasz styl życia, nasze funkcjonowanie, on właśnie się będzie odzwierciedlał w zdrowiu prokreacyjnym. No i teraz mówimy tak, że NPR może odgrywać istotną rolę w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu niepłodności. Tak? Tutaj zwłaszcza na protechnologia się tym zajmuje. W profilaktyce stanów zapalnych, chorób nowotworowych. Przydaje się w określeniu terminu porodu. Mamy tutaj taką koleżankę, która właśnie opowiadała, że ma cykle bardzo długie, czy miewała cykle bardzo długie, kilkudziesięciodniowe, 60- czy 50-dniowe. I kiedy starali się o dziecko, ona dobrze wiedziała, że ona nie ma owulacji klasycznie 14 dnia, tylko ona dobrze wiedziała, że będzie ją miała tam 40 któregoś dnia na przykład. I wówczas, kiedy zaszła w ciążę, udało się zajść w ciążę i przyszła do lekarza, to lekarz jej powiedział, proszę pani, pani ma termin porodu z miesiączki tego i tego dnia, prawda? O 9 miesięcy od tam, ileś tam dni konkretnie, od ostatniej miesiączki. A ona mówi, pani doktorze, ale ja mam dokładne notatki dotyczące tego, kiedy miałam skok temperatury, więc wiem, że to dziecko nie urodzi się w styczniu, powiedzmy, tylko w połowie lutego. Gdyby nie miała tej wiedzy, gdyby to zapłodnienie było takim jakby wynikiem przypadku, nie, że udało się w końcu, wówczas prawdopodobnie w tym styczniu, czy tam ten miesiąc wcześniej, wywoływano by jej poród, a dzieciątko byłoby o miesiąc młodsze i całe życie mogłoby nosić po prostu tego konsekwencje. Nie? Pomoc w sytuacjach szczególnych, nie? Na przykład powrót płodności po porodzie, czy w okresie premenopauzy, wówczas również kobiety mogą, posiłkując się właśnie wiedzą na temat tego, w jaki sposób funkcjonuje wówczas organizm, mogą spokojnie zarządzać swoją płodnością, mogą cieszyć się swoją płodnością, nie muszą przeżywać stresu związanego z tym, że w wieku, w którym już nie planują dzieci, że to dzieciątko by się pojawiło. Nie? Diagnostyka zaburzeń cykli miesiączkowych u kobiet oczywiście i leczenie chorób, na przykład stan obniżonej płodności, zaburzenia hormonalne. To widzicie, wszystko się ze sobą współgra. Od czego zależy nasze zdrowie prokreacyjne? Nie? Tutaj możemy mówić o jakby różnych czynnikach, które zarówno takich właśnie genetycznych, naturalnych, to w jaki sposób, co odziedziczyliśmy już w naszej naturze, nie? Czy to w jakim jesteśmy wieku, nie? Czy jesteśmy w wieku 20 kilku lat i planujemy poczęcie, czy jesteśmy w wieku tuż przed 40 i planujemy poczęcie. To wszystko jakby ma wpływ, prawda? Nasze właśnie, tak jak mówiłam, styl odżywiania, styl życia. Ogromnie się to przekłada. Zapraszaliśmy tutaj w zeszłym roku doktor Dąbrowską, która pokazywała, jak bardzo dietą można przywrócić płodność parom, które się przez długi czas, przez długie lata starały o dzieci no, z różnymi przypadłościami, łącznie z niedorożnością jajowodów i różnymi innymi historiami. I jak właśnie post, czyli przywrócenie organizmu do tego właściwego funkcjonowania przez dietę pomaga właśnie w przywróceniu płodności. Nie? No i właśnie odwrotnie również nasz niewłaściwe odżywianie się będzie zakłócać to nasze zdrowie prokreacyjne. Natomiast co możemy z tym zrobić? My możemy się obserwować. Zaraz powiemy o tym, co możemy obserwować. Możemy z tych obserwacji nauczyć się wnioskować, wyciągać wnioski, podstawowe informacje i wówczas, jeśli jest taka potrzeba, wówczas możemy wdrożyć profilaktykę bądź leczenie. To, co możemy obserwować w naturalnych metodach planowania rodziny, czyli wszystko, co możemy obserwować, to są tak zwane wskaźniki płodności, w niektórych metodach się mówi o biowskaźnikach płodności lub o markerach płodności, nie? Z jakimi nazwami się możecie też spotkać. Więc będzie to obraz krwawień, nie? Czy on jest prawidłowy, czy będą jakieś plamienia śródcykliczne przed końcem cyklu, nietypowe, jakieś brudzenia. Jaki jest obraz śluzu ujścia szyjki macicy, czy on jest znowu, czy jest prawidłowy, jaka jest ilość tego śluzu, jaka jest jakość tego śluzu. Stan szyjki macicy, bo okazuje się, że właśnie również szyjka macicy jest zależna od hormonów, tak samo jak właśnie śluz w wyniku hormonów, które zmieniają się w naszym organizmie, jest produkowany taki lub taki, albo estrogenozależny, albo progestynozależny. Możemy obserwować również poziom temperatury, tak zwanej podstawowej temperatury ciała oraz z długość cyklu, czy długość poszczególnych faz. Na to wszystko zwracamy uwagę. To są te wskaźniki, które będą nam mówić, będą do nas przekazywać pewne informacje. To są sygnały, które wysyła nasze ciało po to, abyśmy my wiedzieli, jak to jest z naszą płodnością? Czy jestem dzisiaj płodna, czy nie jestem płodna, czy w ogóle jestem płodna, czy wszystko jest w porządku, czy coś się dzieje niedobrego. No właśnie. I teraz, słuchajcie, tak zebrałam pewne prawidłowości, żeby wam pokazać mniej więcej, jak to działa. Będziecie o tym mówić na pewno dużo więcej na wykładach z profesjonalistami, już ze specjalistami medycyny. Natomiast my jako osoby pracujące w poradni pewną jakby taką intuicję na podstawie wiedzy, którą właśnie medycyna nam pokazuje, na podstawie obrazu śluzów, obrazu cykli kobiety, możemy do pewnych wniosków już dochodzić, nie? I na przykład, obserwując śluz, możemy zaobserwować na przykład jakąś nieprawidłową wycinę albo upławy, albo właśnie skąpość, albo jakieś łaty śluzu i one nam pokazują, że na przykład mogą być jakieś stany zapalne, tak? Może to być podejrzenie nowotworu na przykład. Nie? Jeżeli mamy nieprawidłową wydzielinę w postaci, tutaj tak powiedzmy spojrzę na czekajcie, gdzieś tutaj się włącza, prawda? To nie wiem, jak to się włączy. No dobra, tu gdzieś powinien być chyba taki guziczek do... Nie, dobra, nie. W pierwszej kolumnie, tak? Nieprawidłową wydzielinę w postaci na przykład żółta wydzielina o nieprzyjemnym zapachu, wydzielina, która powoduje świąt na przykład, nie? No, świadczy o tym, że jest stan zapalny. Gdyby taka sytuacja się zdarzyła w ciąży, może się okazać, że dojdzie do poronienia na przykład, nie? Obserwujemy jakieś opławy, od razu lekarz widzi, jest to ryzyko jakiegoś właśnie, nawet i nowotworu, niekoniecznie, ale może to być nawet jakiś nowotwór, nie? I można włączyć leczenie. Widzimy skąpość na przykład śluzu, suchość pochwy i o ile to nie jest naturalny objaw, no bo już jesteśmy w wieku, gdzie to jest po prostu właściwym objawem, to widzimy, że to mogą być zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego po prostu. Nie? Również mamy wówczas zwiększone ryzyko na przykład ciąży pozamacicznej, poronienia czy przedwczesnego porodu. Nie? W obrazie śluzu widzimy, że śluz pojawia się i znika, pojawia się i znowu znika. Powinien być miarowo narastający, stopniowo coraz bardziej płodny, po czym zanikający. Jeżeli ten obraz jest taki właśnie pojawiający się, znikający, mówimy o takich łatach śluzu, od razu możemy wnioskować. Prawdopodobnie są to zaburzenia osi właśnie przysadka, podwzgórze, jajnik i na przykład tutaj hiperprolaktynemia może to być, nie? I z tego mogą być, może to być przyczyną właśnie trudności z zajściem w ciążę. Co pierwsze jest powtórzone, czy właśnie krwawienia. Obserwujemy rzadkie miesiączkowanie, czy brak miesiączki. Czytamy zaburzenia procesu dojrzewania komórki jajowej. Może to też być właśnie związane z niedoborem prolaktyny. Plamienie przed końcem cyklu, brudzenie jakieś, to również widzimy. Zaburzenia produkcji prawdopodobnie progesteronu. Niewydolność ciałka żółtego, ryzyko poronienia. To już chyba też mieliśmy. Kobieta doświadcza czasami bardzo bolesnych i bardzo obfitych miesiączkowań i jeden lekarz powie, o taka pani natura, nie? Taka pani uroda, nie? Na przykład. A my mówimy o jej, a może to jest jakiś sygnał, nie? Może to o czymś świadczy, może to są zaburzenia jakiegoś właśnie układu, na przykład autoimmunologicznego. Od razu podejrzenie włącza się endometriozy. I można włączyć wówczas, jeżeli lekarz to potwierdzi, leczenie zabiegowe chirurgiczne. Do poradni przychodzi bardzo dużo kobiet, które po prostu właśnie tak przychodzą z takim poczuciem, no tak to już u mnie jest, nie? Ja już tak mam, że ja mam taką tendencję do stanów zapalnych tych pochwy, nie? A ja to już mam taką tendencję do, ja mam właśnie bardzo bolesne miesiączkowanie, nie? I lekarz powiedział, i antykoncepcję mi zapisał lekarz już od czasu, kiedy byłam nastolatką, już stosuję antykoncepcję, bo miałam bardzo bolesne miesiączkowania, nie? no, lekarz to powinien rzeczywiście zbadać i sprawdzić, nie? Czy rzeczywiście antykoncepcja to jest ta najlepsza droga, nie? Do tego, czy rzeczywiście tutaj nie ma przypadkiem jakiejś innej przyczyny, jakiejś właściwej przyczyny, która rzutuje tak bardzo na tę kobietę. Czy krwawienie śródcykliczne mogą świadczyć o jakichś torbielach na przykład, prawda, polipach, czy innych zaburzeniach hormonalnych. Nieregularne, obserwujemy temperaturę, tak, podstawowa temperatura ciała, PTC. Mamy brak owulacji na przykład, widzimy cykle bezowulacyjne, widzimy to w obrazie temperatury właśnie, nie ma skoku, nie było owulacji prawdopodobnie, cykle są nieregularne albo na przykład wypłaszczone jakieś cykle takie, że właśnie ta druga faza jest bardzo niska i wówczas tutaj również sprawdzamy, z czego to może wynikać, czy to są zaburzenia progesteronu, czy zaburzenia prolaktyny, czy jeszcze jakieś inne. Dobrze, to chyba wszystko już powtórzyłam tak naprawdę. Czy właśnie zaburzenia tarczycy też wielokrotnie są przyczyną właśnie też trudności z zajściem w ciążę. I bardzo często również właśnie jako terapią, to tak jak już mówiłam, jako terapię włącza się nie tylko właśnie leczenie takie, można powiedzieć, hormonalne, immunologiczne, ale również właśnie zaleca się zmianę stylu życia dla leczenia. Nie? Dla leczenia. Jeżeli na przykład przyczyną się okazuje insulinooporność, która już jest też pochodną właśnie naszego stylu życia, no to wówczas przywrócenie tego poprawnego stylu życia jest drogą do zdrowienia. I tak mówi właśnie na protechnologiach, że właśnie nie można leczyć w oderwaniu, nie można leczyć płodności w oderwaniu od indywidualnego cyklu miesięcznego konkretnej pacjentki. Nie wiem, jakie tutaj kobiety będące na sali mają doświadczenia właśnie z ginekologami. Pamiętam, że kiedyś chodziłam do właśnie lekarki ginekolog, która nie odnosiła się, nie pytała, nie odnosiła się do mojego cyklu. Ja zresztą nie prowadziłam notatek, no i wówczas zalecenie było takie, proszę zrobić w 20 tam którymś dniu tych cyklów badanie takiego i takiego hormonu, nie? Proszę zrobić tam tego i tego dnia badanie takiego i takiego hormonu. Po prostu lekarz musi w takiej sytuacji zalecić takie wystandaryzowane badania, zakładając, że kobieta standardowo ma owulację 14 dnia, wówczas po kolejnych 7 dniach od owulacji poziom jakiegoś tam hormonu należy badać. A jeśli ta kobieta ma przesuniętą owulację, czego nie widzi, nie obserwuje, mówi tylko, ja mam nieregularne cykle, raz mam 28, a raz mam 35, nie? Czy tam jeszcze większy rozrzut, wówczas jest to takie troszeczkę strzelanie na sapera, zrobienie tych badań, nie? Albo się uda, albo się nie uda i później na podstawie jakby takich często błędnych wniosków można wprowadzać bądź nie wprowadzać jakiejś terapii, i sprawdzać, i u mnie tak było takie sprawdzanie, no to zobaczymy, no ciekawe, dlaczego nie działa, no zobaczymy jeszcze to, zobaczymy jeszcze tamto, nie? I dopiero kiedy trafiłam pod opiekę właśnie na protechnologii, wówczas obserwacja i sprawdzanie wszystkiego po kolei właśnie we współpracy z konkretnym ciałem pacjentki, z konkretnym organizmem, który we właściwy sobie sposób funkcjonuje, tak? Nie można diagnozować bez odniesienia do konkretnego cyklu miesięcznego pacjentki, tak mówi naprotechnologia. Nie? Mamy informacje wynikające z obserwacji, można to indywidualne podejście wdrożyć. Wówczas diagnostyka jest dużo szybsza, łatwiejsza. Nie mamy, lekarz jest jakby zmuszony, ale czasami nawet, no, różnie bywa z lekarzami, właśnie czasami nawet jakby nie szuka, nie prosi o te notatki, tylko po prostu zakłada, że będzie stosował po prostu takie wystandaryzowane badania i tylko na tej podstawie będzie polegać. No i właśnie zaburzenia cyklu zawsze są taką dla nas informacją zwrotną, nie, takim pytaniem. Co się dzieje takiego w moim życiu, że tak to wygląda? Nie, te zaburzenia się nie biorą znikąd. one mają jakieś swoje źródło, nie? W jaki sposób ja traktuję swoją płodność, swoją seksualność? Czy wypieram na przykład tą swoją kobiecość, to, że jestem tą osobą seksualną i płodną? Znam kobietę, która jakby przez, można powiedzieć, przez relację z ojcem tak bardzo była zraniona, jej kobiecość, że ona przez długi czas nie miesiączkowała w ogóle, miała już prawie 20 lat i nie dostała jeszcze pierwszej miesiączki. I dopiero w momencie, kiedy ona akurat była to bardzo wierząca osoba i w momencie, kiedy jakby uporządkowała sobie też to i w duchu religijności i też w duchu takiej psychologii tą kwestię swojego jakby takiego właśnie od swojego własnego pogodzenia się ze swoją kobiecością i z akceptacją swojej kobiecości, wówczas przyszła pierwsza miesiączka do niej, nie? Także ma to ogromne takie przełożenie, właśnie są to często choroby płodności, są to często choroby psychosomatyczne, nie? Więc zawsze to jest takie pytanie, czy to, co robię, jest właściwe dla mnie, czy ten związek jest dla mnie właściwy, nie? Już w małżeństwie może nie pytamy o to, ale dla par, które po prostu cały czas jeszcze się zastanawiają, zawsze jest to pytanie właśnie, na co buntuje się to moje ciało, nie? Co takiego jest, czy może jest coś, czego nie akceptujesz w swoim życiu? Ciało prosi właśnie o usłyszenie, o zrozumienie tych sygnałów, które wysyła. No i jeszcze raz to potwierdzenie właśnie, tylko diagnostyka, leczenie oparte na współpracy z indywidualnym cyklem pacjentki dają szansę na poprawne wykonywanie badań i włączenie terapii. No i właśnie drugi taki aspekt tego znaczenia metod rozpoznawania płodności dla nas, to chciałabym zwrócić uwagę na właśnie psychę kobiety. Myślę, że tak w kontekście tego, co już powiedziałam, to chyba już to się robi takie czytelne, prawda, ale to jest właśnie to pytanie, do czego NPR zaprasza kobietę? Nie? I tak myślę, że możemy takie rzeczy wskazać właśnie, że w momencie, kiedy uwzględniam tą moją płodność, skupiam się na niej, ona jest dla mnie ważna, obserwuję ją, szanuję ją w sobie, zaczynam nabierać zrozumienia dla siebie jako kobiety, dla tych stanów, które przeżywam, zaczynam rozumieć, że to, co przeżywam, jest na przykład uwarunkowane, czy jest pod wpływem, że jestem pod wpływem jakichś hormonów w tym momencie, które albo pomagają w mojemu pozytywnemu samopoczuciu, albo troszkę je utrudniają, oczywiście nie determinują w żaden sposób nas hormony, ale ja zaczynam to rozumieć, tak? Teraz jest mi trudniej tylko dlatego, że po prostu troszeczkę jest inny poziom hormonów u mnie i ja wiem, że ja jestem w drugiej fazie cyklu i że to za chwilę ten świat będzie inaczej wyglądać. Ta osoba już mnie nie będzie tak denerwować tylko dlatego, że właśnie ten biochemiczny skład mojego organizmu się zmieni. Zaczynam coraz bardziej się integrować, nie? W tym poczuciu właśnie ważności dla samej siebie, dla swojego stanu zdrowia, dla swojej seksualności. Mam właśnie poczucie też takiej harmonii swojego ciała, swojego stylu życia, świadomość swojego ciała, poczucie współodpowiedzialności za warunki, jakie stworzę dla nowego życia. Mamy jakby obowiązek, prawda? Mamy obowiązek, tak możemy powiedzieć, stworzyć jak najlepsze, jak tylko najlepiej się da, warunki dla nowego życia, które się pocznie. Nie? Jeśli mamy taką możliwość, to dobrze jest się przygotować po to, żeby brać kwas foliowy, przyjmować przed ciążą kwas foliowy, włączyć odpowiednie leczenie, wyprostować pewne sytuacje. Mam poczucie współodpowiedzialności za to gniazdo, które uczynię dla moich dzieci, dla nowego życia. Nie? I też myślę, że ten aspekt właśnie budowania relacji zaufania do partnera, o którym będziemy właśnie mówić teraz tutaj, jako taki trzeci aspekt, który bym wyodrębniła, pewnie można dużo, dużo więcej znaleźć. Natomiast właśnie w jaki sposób to się przekłada na naszą relację. Są oczywiście różne historie różnych małżeństw, które różny mają stosunek do naturalnych metod planowania rodziny, natomiast to, co jest wspólnego, to to, że w momencie, kiedy, tak jak mówił WHO, NPR się domaga zaangażowania obojga małżonków, prawda? I tutaj tak samo. Nie da się stosować tych naturalnych metod planowania rodziny bez współpracy z partnerem, z małżonkiem w małżeństwie. Nie da się tego wyizolować. I teraz jeśli małżonkowie są spójni i oboje uwzględniają wartość naturalnych metod planowania rodziny, wówczas ta kobieta, która gdzieś czuje akceptację swojej kobiecości i swojej seksualności, która czuje, że dla jej męża płodność i jej cykliczność nie jest przeszkodą, nie jest trudnością, tylko jest czymś naturalnym, z czym możemy współpracować, naturalnie buduje się po prostu więź zaufania. Kobieta się czuje bezpiecznie i jakby ta przestrzeń seksualności jest naturalnie naszą wspólną sprawą. My o tym rozmawiamy, my musimy się na ten temat dogadać. To domaga się takiej delikatności, subtelności w rozmowie, w podejściu. Bardzo często małżonkowie są zapraszani do tego, żeby współuczestniczyć w obserwacjach. Mężczyzna może pomagać, podawać termometr, budzić się o odpowiedniej godzinie, w momencie, kiedy dla kobiety jest to trudne, kiedy, no nie wiem, dziecko woła i to żadna kobieta nie myśli o termometrze, tylko myśli o tym, żeby pójść do dziecka. Natomiast mężczyzna może w tym momencie powiedzieć: poczekaj, zmierz temperaturę, ja wezmę, nie? Pójdę do dziecka. Czy mój mąż na przykład zawsze po zmierzeniu temperatury robi zdjęcie i wysyła mi na Messengera, żebym mogła później zrobić sobie notatki. I w ten sposób oboje małżonkowie są angażowani i mają jakby świadomość tego, na jakim etapie cyklu w danym momencie kobieta jest. Nie? Jeżeli jeszcze mężczyzna też w jakiś sposób umie się do tego odnieść, to jest ogromne po prostu bogactwo. Nie? Ale nawet jeśli po prostu mężczyzna ufa kobiecie, że ona rzeczywiście w tym potrafi się odnaleźć i mimo wszystko i właśnie w tym współpracuje również, jest to ogromne takie dobro, potencjał dla budowania więzi małżonków. Nie? Że, myślę, że antykoncepcja jest właśnie tym takim rozdzieleniem. Nie? Tutaj kiedyś na studium właśnie padło takie zdanie, że właśnie mężczyzna nie bierze odpowiedzialności za decyzje, których nie podjął. I teraz jeśli małżeństwo stosuje antykoncepcję, wówczas jakby odpowiedzialność za to, czy biorę tabletki, czy ich nie wzięłam, czy zapomniałam, czy wszystko zadziało, leży po stronie kobiety. I teraz jak kobieta zapomni na przykład i jest wpadka, no to mężczyzna powie: ojej, miałaś brać, nie? Mówiłem ci, że miałaś brać, teraz radź sobie sama. Jakby, znaczy nie musi tak powiedzieć, ale istnieje jakby takie ryzyko, nie? I myślę, że taki lęk w świadomości kobiety może się pojawiać, nie? Natomiast tutaj w stosowaniu naturalnych metod planowania rodziny współpracujemy zawsze razem, nie? Zawsze jest to nasza decyzja, zawsze my oboje mamy na to zgodę lub niezgodę, nie? Takie przynajmniej jest tego założenie. No i takie zestawienie, jeśli chodzi o płodność małżonków, właśnie znaczenie dla płodności małżonków. Małżonkowie dzięki NPR-owi, właśnie dzięki naturalnym metodom mogą dokładnie ustalić czas płodności w celu poczęcia, w celu odłożenia poczęcia dziecka. Mogą się przygotować do poczęcia swojego dziecka, traktują swoje osoby jako dzieci, jako osoby, na których życie mają wpływ, przez to wykluczają możliwość przerwania tego życia, nie lękają się ciąży, mają świadomość swojej płodności, co podnosi ich poczucie wartości. Wpływ na zdrowie, to już o czym mówiliśmy, tak? Małżonkowie stosujące właśnie naturalne planowanie rodziny dbają o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, im bardziej mają świadomość tego, skąd to wszystko się bierze i jakie ma to znaczenie. Mogą korzystać z naturalnych metod w cyklach nieregularnych, w szczególnych okresach menopauzy czy poporodowym. mogą wcześniej zauważyć, leczyć nieprawidłowości, tak jak mówiliśmy, w funkcjonowaniu układu rozrodczego kobiety. Mają możliwość szybkiego i prostego sposobu rozpoznania ciąży. Tak, wiemy, kiedy się staraliśmy o dzieciątko, wiemy, kiedy była owulacja, wiemy, czy możemy być w ciąży. Jeśli mamy jakby naturalny, nasz organizm ma naturalne tendencje do poronień, na przykład możemy bardzo wcześnie wdrożyć leczenie, jeszcze zanim test cokolwiek pokaże, już możemy profilaktykę jakby wdrażać, mając tą świadomość. I jeśli chodzi o budowanie miłości, mogą obdarzać się miłością wyrażoną przez niczym niezakłócony akt seksualny. Sami wybierają czas współżycia w zależności od tego, czy planują poczęcie dziecka. Małżonkowie mogą oddawać się sobie bezwarunkowo, bez zastrzeżeń, akceptować swoją męskość i kobiecość razem z płodnością. Umieją docenić wartość i atrakcyjność aktu seksualnego przez lata trwania małżeństwa. Jest to znak miłości, na który czekają i przez to staje się dla nich ważny. Są przygotowani na trudne sytuacje życiowe, kiedy ich miłość może być wystawiona na próby przez rozłąkę lub choroby. No i również może mieć to wpływ na religijność małżonków, ponieważ właśnie życie w zgodzie z naturą jest życiem w zgodzie z prawem Bożym, które jest wpisane właśnie w prawo naturalne. Czy jakby jedno w drugie jest wpisane. Zyskują spokój sumienia, gdyż prowadzą życie małżeńskie zgodnie z normą religijną, mogą żyć w łasce uświęcającej. Spotykamy takie pary właśnie w poradni, które przychodzą, bo już po prostu mają dość życia z antykoncepcją, mają poczucie po prostu tego życia w tym nieładzie. Kobieta mówi, że już po prostu ma tego dość, nie? Że ma tego ciągłego poczucia życia w niezgodzie ze własnym sumieniem. Mogą czuć się współpracownikami Boga przy przekazywaniu życia, ufają Jego planom. Nie rozdzielają podwójnej funkcji aktu małżeńskiego. Jest on wyrazem jedności i płodności. Tak mówi o tym Kościół. No i teraz przejdźmy do trzeciej części właśnie wykładu. Podstawy naukowe naturalnych metod planowania rodziny. Jeśli chodzi o metody naturalnego planowania rodziny, my będziemy o tym mówić na kolejnym wykładzie za 3 tygodnie, dokładnie. Tutaj tylko chciałabym taką ogólną mapę, żebyście mieli takie rozeznanie, mniej więcej jak to też chronologicznie te metody powstawały. Metoda termiczna ścisła to jest początek wieku XX, właśnie to o czym mówiłam na początku, to było, jakby ograniczało się do pewnych statystyk, do pewnych obliczeń, wiedzy na temat tego, jakby ile trwa druga faza poowulacyjna i jakby wnioskowanie na ten temat. Ograniczenia dotyczyły zwłaszcza tej niepłodności przedowulacyjnej, gdzie tutaj trudno było już cokolwiek wyliczyć przy nieregularnych cyklach, przy przesuniętych owulacjach. Następnie mówimy o metodzie rytmu kalendarzek małżeńskich, który też był bardzo związany tutaj z tą metodą właśnie termiczną. No i później mówiłam o badaniach profesora Billingsa, które no później we współpracy też razem z żoną Evelyn opracowywali wspólnie tą metodę. Metoda Billingsa opiera się głównie właśnie o obserwację śluzu, czy koncentrowała się na obserwacji śluzu. Może za chwilkę będę o tym mówić. Z niej później wypłynął model Creighton. Natomiast niezależnie badania właśnie profesora Retzera i później kolejnych badaczy, one zapoczątkowały takie tak zwane metody wielowskaźnikowe, kiedy doszło również samobadanie szyjki macicy i połączono właśnie te metody termiczne z metodami objawowymi. No i nasza metoda to jest właśnie jedna z tych metod wielowskaźnikowych, objawowo-termicznych, której my tutaj nauczamy. Jeśli chodzi właśnie o te osiągnięcia. Ja chciałabym powiedzieć o takich dwóch głównych, co wydaje mi się, że takie najistotniejsze dla podparcia właśnie tego, prace, które są najistotniejsze dla opracowania podstaw merytorycznych właśnie naukowych, naturalnych metod planowania rodziny, to właśnie te prace doktora Billingsa, u którego tutaj jakby tą istotą było odnalezienie właśnie, czy nazywanie śluzu objawem specyficznym, czyli istotnym. Do tej pory, tak jak mówiłam wam, nie zauważano w ogóle tego śluzu, czy zauważano, ale jakby nie umiano tego w ogóle związać. Natomiast tutaj doktor Billing zaobserwował, jest śluz, jest życie, nie ma śluzu, nie ma życia. Jakość tego śluzu ma znaczenie. Jakość tego śluzu pokazuje, jaki jest stan hormonów, pod jakie hormony wyprodukowały, można powiedzieć, czy z jakich hormonów składa się ten pod jakim hormonem podlega ten śluz. I to dało początek właśnie wyznaczania faz płodności, niepłodności. Udało się właśnie nareszcie uchwycić tą fazę niepłodności przedowulacyjnej. Było to niesamowite odkrycie, które właśnie później było kontynuowane. Z tym modelem na pewno się spotkaliście właśnie. Takie zobrazowanie właśnie metody profesora Billingsa i z tych badań wypłynęła cała naprotechnologia praktycznie. Badania profesora Hilgersa były rozwinięciem właśnie metody Billingsów. Profesor Hilgers z Stanów Zjednoczonych, z Nebraski, opracował Creighton Model Fertility Care System, czyli model obserwacji wskaźników płodności polegający właśnie na standaryzacji metody owulacyjnej Billingsów. I jakby osiągnięciem właśnie na protechnologii jest jakby to udokumentowanie tej spójności między tym, co my mówimy, nazywamy obserwacjami, czyli tymi wskaźnikami, czy biowskaźnikami, czy markerami płodności, śluz, szyjka macicy, temperatura, a badaniami medycznymi, badaniami laboratoryjnymi, badaniami, które można potwierdzić poprzez USG, bardzo wiele badań, które porównywały to, sprawdzały, na ile rzeczywiście to nasza obserwacja może być materiałem naukowym i udowodniły, że nie ma tutaj jakby różnicy. Jedno drugie uzupełnia, a wręcz jedno z drugim jest, można powiedzieć, kompatybilne, jest po prostu spójne. To, jakie informacje kobieta wyciąga na temat swojej płodności z obserwacji śluzu, z obserwacji temperatury, potwierdza badanie USG, badania owulacji, na jakim etapie jest owulacja, czy jest przed, czy po. I jakby naprotechnologia w konsekwencji włączyła cały szereg metod, które wspomagają leczenie właśnie niepłodności, szukają, diagnozują przyczyny niepłodności i leczą właśnie zakłócenia cyklu. Także w naprotechnologii zawsze są zaangażowani właśnie badacze, lekarze z różnorodnych dziedzin medycyny, immunolodzy, hematolodzy, no nie tylko ginekolodzy, ale lekarze właśnie z różnorodnych dziedzin, które ze sobą po prostu współpracują. Tak wygląda karta obserwacji w modelu Creighton. W latach 80. powstał Instytut INER. To był instytut, który właśnie założył profesor Ritzer z Wiednia, który właśnie dał początek metodom objawowo-termicznym. Tak jak mówiłam, było to połączenie właśnie informacji na temat temperatury ciała i obserwacji śluzu szyjkowego. W ten sposób najczęściej można się spotkać z takimi właśnie obrazami cyklu. No i my tutaj tą metodę, którą proponujemy, to jest metoda właśnie podwójnego sprawdzenia, tak potocznie nazywana angielską, ale metoda właśnie objawowo-termiczne podwójnego sprawdzenia, tak mówi się fachowo, na tę metodę, która służy właśnie rozpoznawaniu fazy płodności, niepłodności cyklu miesiączkowego na podstawie obserwacji, samoobserwacji kobiety, gdzie obserwujemy minimum dwa główne objawy, podstawowa temperatura ciała i śluz szyjkowy. Jest to doprecyzowanie metody Ricera, ona też przewiduje również wskazówki właśnie dla interpretacji cykli szczególnych, w sytuacjach szczególnych, odbiegających od normy, czy nawet można właśnie obserwować się, można wyciągać wnioski, nawet jeśli obserwacje są niepełne. Oczywiście nie jest to, tak jak mówiłam, będziemy o tym mówić na kolejnym wykładzie, tutaj chciałam tylko tak jakby zasygnalizować pewne badania, żeby jakby wskazać, jak bardzo ten cały wiek XX praktycznie był przesycony badaniem na temat płodności. Do tamtego czasu nie działo się niewiele i właśnie małżeństwa często jakby żyły w takim właśnie duchu, że nie da się jakby zarządzać tą płodnością. Nie wiadomo dlaczego niektórzy są płodni tak bardzo, niektórzy są niepłodni. Kobiety często czuły się skazane na swoją płodność. Natomiast właśnie w tym wieku XX tak bardzo udało się naukowo podeprzeć właśnie naturalne metody planowania rodziny. Też w sytuacji, kiedy antykoncepcja się tak bardzo rozpowszechniła, że była to taka odpowiedź na to, że rzeczywiście natura jest w stanie się obronić, natura jest w stanie dokładnie, natura jest mądra, nasze ciało jest mądre, nasze ciało pokazuje dokładnie, w jaki sposób należy się nim zajmować, się nim zaopiekować. Myślę, to tyle. Dziękuję bardzo.